Panie, nie pozwól, abym doznał wstydu. Nie wiemy dokładnie, jaki on był w sytuacji życiowej. I nie musimy to wiedzieć. Ale jeśli chcemy to przetransponować na nasze życie, wiemy, co nas czeka, wiemy, jakie decyzje podejmujemy, wiemy, jak się boimy podjąć niektórych trudnych decyzji. Bo się mogą okazać niepraktyczne, mogą się okazać nietrafione. Niektórzy nas mogą wyśmiać. My się tego boimy. Dawid też. A to mówi: Boże, Tobie ufam, obym nie doznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Dawid wtedy miał bardzo fizycznych wrogów. Myślę, że my nie mamy, ale mamy otoczenie, które nie zawsze rozumie tak, jak my rozumiemy rzeczywistość. I patrzą na nas, mówią, dziwni ludzie, trochę fanatycy. I tylko coś nie wyjdzie, to się można pośmiać. Z dziwnych, wierzących ludzi. I Dawid też miał takie obawy. Dlatego woła: Boże, obym nie doznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Myślę, że było jeszcze coś, co Dawid tutaj chce zawrzeć w tej modlitwie. Wie o tym, że jeśli wrogowie będą śmiać się z niego, to się będą śmiać z Boga Izraela. Jeśli wrogowie śmieją się z wierzących, to się śmieją z Kościoła. Dlatego powinniśmy dbać o to, tak jak Dawid, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby można było dawać powód innym do śmiania się z nas. I Dawid o to się modli tutaj. Boże, mówi, nie pozwól. I dalej mówi, już reflektując się, mówi, zaiste, na pewno, taka jest prawda, że wszyscy, którzy pokładają nadzieję w Tobie, nie zaznają wstydu. Ale on do to musi dojść. On wcześniej boi się, ale kiedy już wypowiedział to, Panie, nie pozwól, żebym doznał wstydu, uświadamia sobie, Panie, w Tobie? Jesteśmy ukryci w Tobie. Nie zaznamy wstydu. Wszyscy ci, którzy są w Tobie, pokładają nadzieję, nie zaznają wstydu. I zaraz mówi, że z tego grona, on patrzył na rozwybrane, my możemy popatrzeć na grono ludzi wierzących, z tego grona ludzi wierzących mogą zaznać wstydu ci, którzy bez przyczyny nie dochowują wiary. Znaczy, mieli wiarę, ale bez przyczyny nie dochowują wiary. To jest niełatwy temat. Ja próbowałem znaleźć, co Pismo Święte o tym mówi. Na przykład w liście do Tymoteusza Paweł, mówiąc o tym, że niedługo zostanie złożone jego życie w ofierze, to jest list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza, 4:7, wcześniej mówi o tym, że już niedługo moje ciało zostanie złożone w ofierze, ale mówi o swoim życiu, mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I to jest bardzo chwalebny przykład. Choć myślę, że mógł być takim przykładem, za 3 tygodnie będziemy mówić o prześladowanym kościele. Właśnie Paweł, który był zabijany wręcz. Nie tylko więziony, ale był zabijany, kamionowany. Był znienawidzony przez swoich najbliższych. Doświadczył prześladowania na sobie. I mówi, dobiegłem. Wiarę zachowałem. Ale zobaczmy na kogoś innego, bardzo ważnego ucznia, Piotra. Zobaczmy, kiedy Pan Jezus stoi przed kapłanem czy arcykapłanem, jest sądzony, pali się ognisko, jest głęboka noc, jest dziedziniec świątynny czy dziedziniec przed domem arcykapłana i przychodzi tam Piotr i ktoś ze służby patrzy, mówi, a chyba ty jesteś z Galilei, chyba ty z tym oto skazańcem coś masz wspólnego. E, I Piotr przeżył, zrobił coś, co myślę, że wielu z nas nie jest obce. Zaparł się. Czy to było wyparcie się bez powodu? Był powód. Czy został zawstydzony? Myślę, że sam się przed sobą zawstydził, ale kiedy zobaczył spojrzenie Jezusa, to było spojrzenie pełne łaski. Chciałem te dwa przykłady pokazać, po to, żebyśmy wiedzieli, że Boży mężowie, ci, którzy dokonywali cudownych rzeczy, czasem znajdowali się w sytuacji takiej, kiedy nie dochowywali wiary. I tutaj Dawid mówi, że wtedy będziemy zawstydzeni. Pójdziemy dalej. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Tutaj będziemy kilka razy widzieć prośbę Dawida. Kiedy prosi, Panie, pokaż mi swoją drogę, Panie, pokaż mi swoją wolę, Panie, pokaż mi, ale równocześnie mówi i naucz mnie. Myślę, że to jest coś, czego my nie do końca doceniamy, nie do końca chcemy. My lubimy objawienia. Mówimy, Panie, pokaż. I Pan pokazuje. Ale czy my chcemy nauczyć się, żeby dalej wiedzieć, jak postępować? Tu jest powiedziane, Panie, pokaż mi swoje drogi. I Pan pokazuje drogi. Ale są ścieżki, są konkretne rozwiązania w życiu, które mamy się nauczyć. Poznając Boże prawo, poznając Bożą drogę, mamy nauczyć się ścieżek, jak mamy postępować każdego dnia. To nie są wielkie, trudne wybory. My powinniśmy się tego nauczyć. Dzisiaj mamy tutaj więcej młodzieży, bo i starsza grupa z religii jest, z czego się cieszymy. To jest cudowny okres młodych ludzi, że się uczą. Ale Dawid nie był młody. I był niegłupim człowiekiem. Był niesamowicie mądrym człowiekiem. I on tutaj woła, Boże, naucz mnie. Czy w naszych modlitwach prosimy Boga? Już jesteśmy starsi, nasze głowy nie mogą już chłonąć tak dużo, ale wołajmy do Boga, Panie, pokaż mi, ale też naucz mnie. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. To jest jedna prośba, ale dwie zupełnie inne rzeczywistości. Panie, wskaż mi coś. Bóg nam chce pokazać i pokazuje. Ale Panie, naucz mnie. Jeśli nauczymy, to już to wiemy. Zaraz dalej mówi, prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Znowu to same. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. I tutaj to, co już na początku mówiłem, od kogo my się uczymy? Jest ważne, aby mieć ludzi wokół siebie, ludzi w wierze starszych, od których się możemy coś nauczyć. Ale generalnie uczmy się od Pana. Generalnie uczmy się od Boga. Na Nim się nie zawiedziemy. Często, kiedy ktoś z młodszych ludzi rozmawia ze mną i dopytuje, ja z radością się podzielę z mojego życia, ale wiedz, że na mnie się może zawieść. Ja mogę mieć zły dzień, a ty wiesz, potrzebował wtedy z mojej strony uśmiechu i pociechy, a nie otrzymasz tego. I zawiedziesz się na mnie. Czy na Bogu się zawiedziesz? Nie, na mnie się zawiedziesz. A to jeśli chcemy nie doznawać zawodu, to tak jak tu Dawid mówi, prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. A więc Dawid nie szuka mądrości, miał koło siebie kapłanów, nie szuka mądrości u mądrych ludzi, ale mówi, Panie, Ty mnie prowadź i naucz mnie. I dalej mówi Dawid coś, czego chyba nam często brakuje. Bo Dawid mówi: Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Ciebie, Panie, codziennie tęsknię, wyglądam. Wiecie, to brzmi pięknie w pieśniach. Rzeczywiście psalm spasował do dzisiejszych tych pieśni. One były niesamowite i psalm jest niesamowity i życie jest niesamowite, jeśli żyjemy w Bogu. Dawid, który już był królem, był pomazańcem Bożym, zarządzał królestwem. Nie wiemy, w jakim sytuacji tutaj był, ale on nie tylko teraz, w tym dniu wygląda, ale mówi: codziennie tęsknię, Ciebie wyglądam. I w kontekście wyglądania z tęsknotą Boga Dawid sobie uświadamia, że potrzebne nam miłosierdzie i Boża łaska. Kiedy my się konfrontujemy z Bogiem, to widzimy nasze słabe strony. My je świetnie ukrywamy. No, już tam w małżeństwie się nie da wszystkiego ukryć. Przed dziećmi w ogóle nic nie ukryjemy. Dzieci najłatwiej wszystko wyłapią. Ale generalnie staramy się swoje słabsze strony ukrywać. To jest normalne. Ale kiedy konfrontujemy się, kiedy stajemy przed Bogiem, to nagle uświadamiamy sobie, jakie grzechy są za nami. Nie chcę powiedzieć, nie chcę szukać i wymieniać grzechów, ale chciałbym powiedzieć coś, co mnie zawsze osądza z listu Jakuba, że kto mnie dobrze czyni, a nie czyni, winien jest grzechu. Staram się dobrze czynić, ale wiem, że mogę znacznie więcej czynić. Jeśli zaczynamy przebywać przed Bogiem, to Bóg pokazuje nam rzeczy, które zaniedbujemy, rzeczy, które mogliśmy zrobić niewielkim kosztem, bo dobrym uśmiechem, przygarnąć kogoś z miłością. Nagle się pojawia nam jeszcze to, co było. I tutaj Dawid mówi: grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj, Panie. Przypomina sobie rzeczy, które są za nim. I to jest takie pierwsze w tym psalmie wyznanie grzechów. I mówi: Panie, nie pamiętaj, przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Wcześniej mówi: pamiętaj miłosierdziu i łasce. I dalej w modlitwie Dawid woła: Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich swojej drogi. No, znowu to jest cała myśl połączona z tym, że Dawid wie, że Bóg chce odpuszczać nam grzechy. On o tym wie. I on wie, że on jako bogobojny Żyd nie da rady tak przestrzegać prawa, żeby zadośćuczynić za grzechy. Mimo, że był królem. I dlatego wołam: Panie, Twoje miłosierdzie, Twoja łaska. Przez wzgląd na dobroć Twoją. Panie, bo Ty jesteś dobry i prawy. Ty wskazujesz drogę grzesznikom. Ty nie zostawiasz grzesznika. Ty nie przekreślasz grzesznika. To jest to, co my często robimy. Jak ktoś nam dopiecze, to już jesteśmy gotowi go zostawić. Ale nie Pan Bóg. Taki Pan Bóg nie jest. Ty wskazujesz drogę wyjścia z grzechu, drogiem wyjścia do normalnego życia, ale jest coś potrzebne, co jest napisane w 9 wersecie, co też często nam brakuje. Prowadzi pokornych. Na ile jesteśmy pokorni? Na ile jesteśmy gotowi? O tym wiemy, mówimy, mamy służyć jedni drugim, służymy. Ale na ile robimy to z radością, z wdzięcznością, na ile pokory mamy wpisaną w nasze życie. Bo tu jest powiedziane, że to właśnie pokornych prowadzi drogą prawa i uczy ich drogi swojej. I znowu uczy. I czasem się nie możemy czegoś nauczyć. Może nam brak pokory. Nie wiem. Chciałbym, żeby te dzisiejsze wersety z Psalmu 25 były dla nas takim dobrym zwierciadłem. I tak jak tu już wcześniej Mateusz mówił, żeby to nie było tak, żeśmy się przejrzeli i zapomnieli, dlatego wiedzmy, że to jest napisane w 25 psalmie, będziemy mogli przeczytać i zobaczyć, że pewne rzeczy nie mamy, bo nie funkcjonujemy tak, jak Bóg chce. Bóg daje rozwiązania. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich swojej drogi. I dziesiąty werset, można powiedzieć, to już jest wyższa szkoła jazdy, ale zachęcam was do tego i tu jesteśmy zachęceni. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przykazań, przymierza i nakazów Jego. Żeby strzec, trzeba znać. Trzeba się nauczyć. Dlatego mówię, że wyższa szkoła jazdy. Trzeba się nauczyć. Trzeba poznać Bożą wolę w stosunku do nas. Mamy spisany. My poznajemy Boży charakter w całej Biblii. W Starym Testamencie jest wyraźnie wypunktowane. Pan Jezus naucza, wyraźnie punktuje, jak mamy żyć. I Dawid, już nie będę to powtarzał, od początku prowadzi w tej modlitwie. Także mówi, Boże, naucz mnie. Ja chcę poznać Ciebie. Bo wtedy wszystkie drogi Twoje są łaską i wiernością. Niesamowite. To nie są drogi pełne wyboi, pełne niespodzianek, pełne zaskoczeń. To są drogi łaski i wierności, ale dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Jeśli nie chcemy strzec przykazań Bożych, to nie dziwmy się, że mamy to, co mamy. Dalej wraca Dawid do czegoś, co czuje. I dobrze, żebyśmy też mogli czuć ciężar grzechu. Ja wiem, że głosimy łaskę. Jesteśmy łaską zbawieni. I to jest absolutna prawda. I wszystko to, co było, nawróciliśmy się, Bóg odpuścił. Ale jako wierzący, jako kochający Pana Jezusa, jako ludzie zbawieni, jako część Kościoła, jeśli grzeszymy, to tak bez żadnych konsekwencji? Widzę wasze głowy, które kręcą, że nie da się tak. Bóg jest łaskawy. Bóg nam odpuści, ale Dawid zgrzeszył jako Boży sługa i w swojej świadomości ponosił te konsekwencje grzechu do końca życia. Choć Bóg mu odpuścił. Dlatego tutaj mówi: przez wzgląd na imię swoje, Panie, myślę, że gdzieś, bo to jest taki psalm trochę też proroczy, myślę, że Dawid tu już myślał o Jeszui, o imieniu Zbawiciela. I mówi, Panie, przez Twoje imię Ty zbawisz cały świat, przez wzgląd na Twoje imię odpuść grzech mój, bo jest wielki. Wydaje się, że to zdanie może tylko wypowiedzieć ktoś, kto, tak jak w 9 wersecie jest powiedziane, jest pokorny. Móc przyznać się do grzechu i powiedzieć, że to jest wielki grzech, trzeba mieć pokorę. I dalej jest 12 werset. On w naszym tłumaczeniu brzmi tak, jak czytałem, któryż to człowiek boi się Pana. Wziąłem tłumaczenie, bo spojrzałem na to w innych tłumaczeniach. W Biblii Tysiąclecia jest powiedziane, kim jest człowiek, co boi się Pana. I dalej to jest bardziej zrozumiałe, że tego Pan uczy, jaką ma wybrać drogę. Innymi słowy, jeśli chcemy być w Bożej szkole, chcemy uczyć się, chcemy poznawać, jaką mamy wybierać drogę, a często o tym pytamy, sami siebie, naszych bliskich, to mamy bać się Pana. To jest postawa. Mamy mieć bojaźń w naszych sercach. To nie jest strach, który paraliżuje. To jest Boża bojaźń, twórcza, która nas zachowuje przed czynieniem złych rzeczy. A wtedy, jeśli boimy się Pana, wtedy On wskazuje drogę, jaką mamy wybrać. To jest takie jasne. Możemy się pytać, my powinniśmy się radzić, ja się zupełnie zgadzam z tym, co tu mówił Mateusz na początku, że dobrze jest, to Biblia o tym nam mówi, mieć dużo doradców, ale powinniśmy szukać Bożej drogi dla mnie. W kontekście też doradców. I co dalej mówi Dawid? Będąc pędzony duchem proroczym, taki człowiek, on sam będzie przebywał w szczęściu. Śpiewaliśmy dzisiaj też tu o szczęściu. Myślę sobie, w psalmie też tam była mowa o szczęściu. Chcesz przebywać w szczęściu? Myślę, że każdy chce. Cofnijmy się wcześniej. Zobaczymy, jaką drogą nas Pan chce prowadzić. Cofnijmy się jeszcze wcześniej. Bójmy się Boga. Logiczne? Czasem wydaje się, że aż trudno psalmy tak rozbierać w detalu. Ale ten psalm jest szczególny. Dawid tutaj kilka razy wraca do grzechu, wraca do podstawowego problemu, który nim poruszał, to był to, żeby nie być zawstydzony, żeby nie być ośmiany, ośmieszony przez swoich sąsiadów. I zwraca się tutaj do Boga w kilku miejscach, on tytułując go, że ty jesteś Bogiem zbawienia mego. No w każdym bądź razie, człowiek, który boi się Pana i któremu Pan wskazuje drogę, sam będzie nie tylko szczęśliwy, ale będzie przebywał w szczęściu. To jest w ogóle niesamowite. Będzie przebywał, zobaczy słońce, będzie szczęśliwy. Zobaczy deszcz, będzie Bogu dziękował. Przebywać w szczęściu to jest zupełnie inna perspektywa. Niezależnie od tego, co się dzieje wkoło, bo taki człowiek, który boi się Pana i będzie szedł jego drogą, będzie przebywał w szczęściu. Kochani, to jest dla nas. Jeszcze tu na ziemi, oczywiście możemy tu powiedzieć, że to jest prorocze też z strony wieczności, to co będzie, ale tu mamy pewien przedsmak. I dalej tam jest powiedziane o potomstwie, że to potomstwo odziedziczy, jego potomstwo odziedziczy ziemię. Myślę, że tu jest mowa też już o wieczności. I dalej, 14 werset. Wiecie, jak każdy werset nam coś bogatego mówi. Jest mowa o społeczności z Panem. I tu znowu, kto ma społeczność z Panem? Ci, którzy się go boją. Czasem tak jest, że mówimy, nie czuję jakoś. Tydzień temu mieliśmy tutaj gości z różnych społeczności, którzy wcześniej byli w Olesinie. I wróciliśmy do Olesina. I wszyscy byli tacy szczęśliwi, że tak tutaj dobrze u nas w kościele. Aż którąś siostrę, która jest z innej denominacji, wzięła na szczerość i mówi, że jak u baptystów to cudownie. I zaraz się to podchwycili, że jak u baptystów. Ale wiecie, to jest to, że my mamy mieć społeczność. Jeśli my mamy, indywidualnie każdy z nas ma społeczność, to jak by się nie nazwała denominacja? Jak by się nie nazwała? Wtedy mamy cudowną obecność Bożą. Ale to są ci, którzy się boją Pana. Niezależnie od denominacji, niezależnie od nazwy, czy od tempa, czy siły wyrażania tam emocji. To nie ma znaczenia. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. I znowu piękna rzecz, a On, Pan, co robi? Obwieszcza im przymierze swoje. Kochani, nie da nam się żyć na samopas. Mam owce i barany też. I gdybym tak puścił, to bym ich nie miał. Nie jestem dobrym pasterzem, nie jestem ciągle z owcami, bo nie byłbym z wami, tylko bym siedział przy owcach. A więc nie jestem dobrym pasterzem, ale dbam o owce. Zresztą porobiłem kwatery. I one wiedzą, odkąd, dokąd, przyjdą płot, dalej nie mogą, zawracają i później do innej kwatery. On też obwieszcza im przymierze swoje. To nie jest tak, że jednorazowo nawróciliśmy się rok, 5, 10, 20, niektórzy jeszcze dłużej lat temu i mamy to załatwione. Jeszcześmy przymierze przez chrzest zawarli z Panem. Niektórzy to bardzo podkreślają, że mamy jeszcze chrzest jako przymierze. I to jest ważne. Ale tu widzimy, że ci, którzy mają społeczność z Panem, ci, którzy się Go boją, Pan im obwieszcza przymierze swoje. I dalej znowu Dawid mówi o swojej postawie w 15 wersecie. Bardzo trudne to jest. I kiedy czytałem ten werset, myślałem sobie, jak ja postępuję. Nie myślałem o was, ale myślałem o sobie. Jeśli zaczynają być nasze nogi zaplątywane w sieć, Dawid tu mówi, to co robimy? Kiedy czuję, proszę? Tak, skupiamy się na tym, robimy wszystko, żeby się uwolnić. Dawid mówi, oczy moje zawsze patrzą na Pana. Zawsze. A to On wyswobadza z sieci nogi moje. Wtedy mowa o sieci, Pan Jezus, kiedy umywał uczniom nogi, mówił, wy jesteście czyści, ale nogi wasze stykają się z tym światem. I Pan Jezus przykląkł, przykucnął i mył nogi swoim uczniom. Dawid ma naprawdę dużo problemów. Może nam się wydaje, że my mamy wystarczająco dużo też. I taka może być prawda. Pytanie jest, czy oczy nasze są zwrócone na te splątane nasze nogi? Na te przeszkody? Na te sieci? One są prawdziwe, są realne. One nam utrudniają, nam blokują rozwój. Mógłbym tu wymieniać różne rzeczy. Gdzie się koncentrujemy? Na czym? Dawid mówi, oczy moje zawsze patrzą na Pana. Nie tylko niedzielny poranek. Nie tylko na grupie biblijnej, nie tylko w piątkowy wieczór modlitewny, nie tylko każdego dnia, ale budzimy się w nocy i ktoś mówi, mam bezsenne noce. Ja mówię, to cudownie, masz czas, żeby modlić się. No mamy za wszystko dziękować. Wiem, ja się czasem też budzę, jak mam problemy, bo ja też czasem mam problemy. I też się budzę. I nie wiem, co dzień przyniesie następny. I nie muszę wiedzieć, jeśli właściwie patrzę na Pana. A Dawid mówi, oczy moje zawsze patrzą na Pana. I druga część tego zdania to jest właśnie konsekwencja pierwszej części. Jeśli patrzymy na Pana, to dajemy Mu swobodę działania z tym, co nas wiąże. I się skupiamy na trudnościach, skupiamy na tym, co nas wiąże, nie dajemy przyzwolenia naszemu Ojcu w niebie, żeby On się z tym rozprawił. I dalej Dawid mówi bardzo smutne wersety. I myślę, że kiedy nas napada jakaś melancholia, to możemy też je używać, ale Dawid zna swoją słabość. W jakim jest? Mówi, zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Wiecie, to jest w ogóle początek. Nie zaczyna, o, ja jestem chory, ja nie mam gdzie mieszkać, ja nie mam tego, ja mam to i za ciężko mi. Nie o to zaczyna. Tylko zaczyna od tego, zwróć się ku mnie. I zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i ubogi. On, król, mówi, że jest ubogi. Może wtedy był ubogi, chociaż był królem. Ulżyj udręce serca mojego. To tylko my wiemy, co nasze serca przeżywają. Wyzwól mnie z utrapień moich. Każdy ma swoje utrapienia. Jak to patrzę na was, na każdego jednego. Każdy z nas, jeśli nawet patrzę na mnie i uśmiecham się, to też mam swoje utrapienia. Ale chciałbym na moje utrapienia patrzeć właśnie tak. Panie, zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Bo ty wiesz, co ja dźwigam? Wejrzyj na nędzę i modlę mój i odpuść wszystkie grzechy moje. Bardzo dużo naszego mozołu, nędzy, utrapień, udręki serca, samotności, ubóstwa wynika z naszych grzechów. Bardzo często. To nie jest zasada, nie chcę tu głosić jakieś zasady, ale tak wynika z tekstu. Dawid to mówi o sobie. I ja się z tym zgadzam. Wyzwól mnie z moich utrapień, wejrzyj na moją nędzę i odpuść wszystkie grzechy moje. To jest po raz trzeci w tym psalmie, gdzie Dawid mówi o swoich grzechach. Gdzie Dawid prosi o to, żeby Bóg mu odpuścił. I dalej mówi na rzeczywistość, jaka jest. Mówi, patrz, jak liczy są mnie przyjaciele moi, jak zawzięcie mnie nienawidzą. Panie, Ty strzeż duszy mojej i ocal mnie. Niech nie doznam wstydu. To już chyba trzeci raz. Widzimy, że ten wstyd, pośmiewisko było dla Dawida czymś bardzo zawstydzającym i prosi Pana, abym nie doznał wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. I dalej mówi, niewinność i prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. I kończy, jako że jest królem Izraela i dźwiga na sobie jako król wszystkie trudy państwa izraelskiego. Myśmy tu patrzyli tylko przez nasz pryzmat. Dźwigamy ciężar naszej rodziny, naszej szkoły, no, czegokolwiek. Ale tylko przez nasz pryzmat. To jest naprawdę ciężkie, to, co dźwigamy. Dawid woła tutaj na koniec, Boże, wybaw Izraela od wszystkich niedoli jego. I tutaj możemy na modlitwę powiedzieć amen, ale ja mam jeszcze kilka pytań nawiązujących do tego tekstu, abyśmy tak mogli na to spojrzeć i będziemy niedługo kończyć, bo i ciasto już na dzisiaj mamy i w ogóle będzie dzisiaj bardzo uroczyście po nabożeństwie. Ale jak wygląda nasze codzienne życie? Dawid mówi codziennie w piątym wersecie tęsknię Ciebie, wyglądam codziennie. I w 15 skupiliśmy się bardziej na to, co plącze nasze nogi, ale początek mówi, oczy moje zawsze patrzą na Pana. To jest Dawid. To jest on. To jest ten, na którego śpiewamy psalmy i cieszymy się razem z nim. Ale jego życie tak wyglądało, że on codziennie tęsknie wyglądał Boga. Oczy jego zawsze patrzyły na Pana. Jak to wygląda w moim życiu? Co ja mam przed oczyma codziennie? Na ile tęsknię, wyglądam Pana, na ile codziennie to jest, na ile oczy moje zawsze patrzą na Pana. Jak to jest z wyznawaniem naszych grzechów? Dawid w 7 wersecie mówi, grzechów mojej młodości, przestępstw nie pamiętaj, Panie, przez wzgląd na łaskę Twoją. W 11 mówi, przez wzgląd na imię Twoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. I w 18, wejrzyj na nędzę i mozu mój i odpuść wszystkie grzechy moje. W krótkim psalmie, w krótkiej modlitwie Dawid rozprawia się ze swoją przeszłością. Sam nie może się rozprawić. Mówi, Panie, Ty jesteś łaskawy, Ty wejrzyj, Ty odpuść przez imię Twoje, Ty jesteś Bogiem zbawienia mego. Ale mówi o tym, bo nie chce pozwolić, żeby go to obciążało. On nas zależy, czy z pewnymi rzeczami się rozprawiamy, czy nie. Czy szukamy Bożej drogi i Bożych rozwiązań i chcemy się uczyć? W 4 wersecie: Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. W 5: prowadź mnie w prawdzie swojej i naucz mnie. 8: Panie, z dobrej prawdy, dlatego wskazuję drogę swoją grzesznikom. 9: prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich. 12: człowiek, który boi się Pana, Pan go uczy, jaką ma wybrać drogę. To jest przed nami. Czy my chcemy korzystać z tego? Czy chcemy brać od Pana to, co nam Pan chce dać gotowe, ale czy też chcemy się uczyć? Jeszcze ostatnia myśl. To jest dosyć delikatna sprawa, bo tyczy się każdego z nas. W 9 wersecie Dawid mówi: Pan prowadzi pokornych. W 12 mówi: człowiek, który boi się Pana. W 14: społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. Aż chciałby się powiedzieć, tak jak Izrael stał przed górą jedną i drugą i Bóg mówił: wybierz. Jest błogosławieństwo, jest przekleństwo. Wybierz błogosławieństwo. My mamy to wszystko. Kochani, jeśli zbyt dużo mówiłem, wróćcie do domu, przeczytajcie psalm. Pan ma dla każdego z nas cudowne rzeczy. Pan nam chce to dać. Pewne rzeczy gotowe, a pewne rzeczy chce nas uczyć, abyśmy już wiedzieli, abyśmy już umieli, abyśmy znali drogę Pana, abyśmy znali prawo, abyśmy wiedzieli, co mamy robić. Żeby wiedzieć, możemy znowu do tego wrócić. Trzeba tęsknie, codziennie wyglądać Pana i trzeba oczy zawsze mieć zwrócone na Pana, czego nam wszystkim serdecznie życzę. Amen.
Dziękujemy Gustawie za taką